lub rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.
I tak, słuchajcie, jak to zawsze w czwartek po godzinie 10.30 rozmawiamy na tematy, które mogą zainteresować i dorosłych, i dzieci. I to właśnie dzisiaj, słuchajcie, przez te takie właśnie pokolenia będziemy rozmawiać i będziemy zachęcać do tego, żeby ćwiczyć mózg. Uwaga, tak jest, moim gościem jest dzisiaj Aleksandra Hirsch, nauczyciel, pasjonata neurodydaktyki, a także założycielka klubu 200 IQ. Halo, halo. Dzień dobry, Aleksandro. Czy się słyszymy?
Dzień dobry, słyszę doskonale. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Świetnie.
I ciebie, Agnieszko.
Cieszę się, że wiesz, obie pamiętałyśmy o tej rozmowie.
Dokładnie, tak.
Bo różnie się może zdarzyć, prawda? Czy nasz mózg się starzeje, Aleksandro?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie z mózgiem. Do tej pory, do zupełnie niedawna, byliśmy przekonani, że mózg się równolegle starzeje z naszym ciałem. Ale naukowcy nas wyprowadzili z tego założenia. I jeżeli będziemy sprawnie ćwiczyć umysł, mózg, to mamy szansę zachować taką intelektualną sprawność do końca swoich dni przez bardzo, bardzo długie lata. Także w zasadzie wszystko zależy od nas, od naszego zaangażowania w ćwiczenie dla naszego mózgu.
O, czyli chcesz powiedzieć, że kiedy przechodzimy sobie na emeryturkę, to nie ma błogiego lenistwa i wiecznych czasów pod gruszą i nic nie robienia, bo może fizycznie ciało nam gdzieś tam już troszkę nie tak działa, jak powiedzmy 40 lat temu, ale mózg powinniśmy cały czas ćwiczyć i pobudzać.
Dokładnie. Tak, w zasadzie jeśli chodzi o tą gimnastykę, to możemy... Oczywiście nie będziemy tak sprawni w wieku 50, 60 czy 70 lat, jak 20-letnie umysły, ale mamy szansę naprawdę na bardzo dobrą sprawność intelektualną. Powinniśmy zadbać, tak całościowo spojrzeć na swój rozwój i w zasadzie mózg można ćwiczyć jakby w trzech obszarach. Zaczynając właśnie od intelektualnego poprzez sprawność fizyczną i taką społeczną. Ten intelektualny, no to oczywiście chodzi o zadania, które będą nas rozwijać, że codziennie powinniśmy sobie stawiać nowe wyzwania, które dają nam szansę na taki powolny rozwój. I to chodzi o to, żeby wyjść właśnie trochę z tej strefy komfortu, żeby to nie były zadania typu wypełnianie krzyżówek czy jakieś takie bierne oglądanie telewizji. Chodzi właśnie o coś, co wymaga od nas większego zaangażowania i czegoś nowego. Dobrze jest się uczyć nowych umiejętności, uczyć się na przykład języków obcych. Drugi obszar to sport, to chodzi o aktywność fizyczną, którą możemy serwować naszemu organizmowi i szukajmy jej wszędzie. Zamiast windy wybierajmy schody, zamiast samochodu wybierajmy rower. No i trzeci obszar to chodzi o takie społeczne aktywności, czyli dbanie o relacje, o przyjaźnie. Świetnie robi też dla mózgu angażowanie się w różne formy wolontariatu. To jest doskonała właśnie aktywność dla mózgu i kiedy możemy poczuć tą satysfakcję, spełnienie, daje nawet takiego kopa, takiego napędu do życia.
No te dwie ostatnie, o tych dwóch, o których mówiłaś, tych ostatnich, to takie też endorfiny wydziela, prawda, że jesteśmy ogólnie bardziej zadowoleni i szczęśliwi. Nasz mózg pewnie też to w jakiś taki dobry sposób odbiera.
Tak. Oczywiście. No jeszcze jest jeden obszar, który też nie powinien być pominięty. Dieta. Dbałość właśnie o wartościową żywność, nieprzetworzoną żywność. No może nie jestem dietetykiem, tylko też się tym troszeczkę bardziej interesuję. Dbanie też o to, żeby dużo warzyw spożywać, strączków, ograniczać mięso, pić dużo wody. Więc to jest też szeroki temat.
A co z tym, że mózg żywi się cukrem? Czy jakiś batonik jak wiedzie od czasu do czasu, to nic nam się nie stanie?
No tak jak przed sekundą powiedziałam, nie jestem dietetykiem i jedyna wiedza, którą mam, to z takich moich doświadczeń, z tego, co przeczytałam w tym temacie. Powszechnie wiadomo, że cukier jest szkodliwy, szczególnie ten cukier rafinowany, dosypywany do wszystkiego.
Proste, tak,
obecnie.
Ten proste.
Mhm. Tak, cukry proste. Tyle cukru, ile dostarczamy spożywając na przykład owoce, to wystarczająca ilość dla naszego mózgu. Dbajmy też o odpowiednie tłuszcze i nawodnienie mózgu. To jest na pewno bardzo potrzebne.
Zaczynaliśmy od rozmowy tak od seniorów, jak oni powinni w zasadzie dbać o swój mózg, ale myślę, że wróćmy do tych wcześniejszych lat, bo ty również zajmujesz się metodą skutecznego uczenia się, czyli tak naprawdę najmłodszych uczysz tego, jak się powinniśmy uczyć, więc to też wszystko jest związane z naszym mózgiem. Jeżeli prowadzisz zajęcia, jeżeli prowadzisz szkolenia, to jak starasz zachęcić się młodych ludzi do tego, żeby ćwiczyli ten mózg, żeby nie było tylko wkuwania, zapamiętywania i zapomnienia, bo tak to do tego to prowadzi, tylko starasz się im jakby, wiesz, poszerzyć te horyzonty, tak mówiąc kolokwialnie, rozciągnąć ten mózg po prostu.
Dokładnie, tak, wybieram tego typu ćwiczenia, które zgrywają się, czy są optymalne dla naszego organizmu, czyli takie, które po prostu lubi nasz mózg. I jak pracuję z dziećmi, czy z młodzieżą, czy nawet z dorosłymi, to pracuję metodami aktywizującymi. I staram się wybierać tego typu ćwiczenia, które są alternatywą dla tak zwanych tradycyjnych ćwiczeń, kiedy uczymy się kanałami takimi jak właśnie czytanie czy słuchanie wykładu, bądź tworzenie jakichś notatek, takich nudnych dla naszego mózgu, bo linearnych, pisanych zazwyczaj jednym kolorem. Więc ćwiczenia, które dobieram, one się opierają na takich fundamentach, do których zaliczam wyobraźnię, skojarzenia, tworzenie właśnie w wykorzystywaniu obrazu, który bardzo lubi nasz mózg, bo mózg widzi obrazami, a nie słowami. W związku z tym, tą treść, którą próbujemy się nauczyć, którą chcemy zapamiętać, staramy się wyobrażać. Przetwarzamy ją w głowie i różnego rodzaju historyjki, które wymyślamy, one muszą być bardzo intensywne. Musi się w głowie naszej dużo dziać. Musimy odwoływać się do skojarzeń, musimy się odwoływać do tego, co już wiemy, pamiętamy, co jest dla nas znajome i do tej wiedzy przyczepiamy nowe informacje. Wykorzystujemy też nasze emocje, wykorzystujemy też zmysły i w ten sposób sobie wyobrażamy, bo dla naszego mózgu to, co sobie wyobrażamy, a to, co fizycznie, realnie wykonujemy, nie wiem, spożywamy, coś oglądamy, słuchamy, to jest obojętne, bo to tak samo odbiera. I przez to doskonale się nam informacja zapisuje. Jeżeli teraz będziemy jeszcze stosować cykl powtórek, bo nasz mózg jest niestety bardzo leniwy i wymaga odpowiedniego powtarzania w pewnym harmonogramie, to mamy szansę zapamiętać bardzo długo, a jeżeli się postaramy, nawet na zawsze.
A czy jest takie...
Wykorzystujemy, tak?
A czy jest na przykład jakieś wyjaśnienie takiej tezy, że, no bo tak się dzieje naprawdę, że niektórzy zapamiętują coś szybciej, niektórym zajmuje to dużo więcej czasu. Czy to jest właśnie też kwestia naszego mózgu, czy na przykład tego, że nie możemy się na czymś skupić, jesteśmy bardziej leniwi, czy to jest, tak, za to bardziej nasz mózg odpowiada, czy my?
To jest bardzo ważne, o co pytasz, ponieważ musimy całościowo spojrzeć na proces uczenia się i o tym też rozmawiam na warsztatach. Oprócz techniki, którą powiedzmy dobieramy, która nam bardziej potocznie mówiąc leży, musimy też zadbać właśnie o koncentrację, o skupienie, więc uwagi. Musimy zadbać o motywację, czyli zrozumienie sensu uczenia się, bo jeżeli nie będziemy widzieli, dlaczego, nie widzimy, nie odkryjemy tego, dlaczego się uczymy, co możemy zrobić z tą wiedzą, gdzie ją możemy wykorzystać, To niestety nie pójdziemy dalej, tak? Nie będziemy w stanie się niczego sensownego nauczyć. To, co się dzieje w szkole, czyli takie uczenie się do testów, do egzaminów, to jest krótkotrwałe. To jest trochę taka strata czasu, bo ileś tam godzin wyłożyliśmy, żeby się nauczyć, a później tak zapominamy. Nie chodzi o to, żeby wyrobić takie procesy uczenia się, które pozwolą, sprawią, że uczenie się będzie przyjemne, nie będzie nudne, jednocześnie na długo zapamiętamy. Więc całościowo patrzę, uczę właśnie tego, jak się koncentrować, jak ograniczyć ilość bodźców, jak się motywować, jak zadbać o przestrzeń, jak organizować sobie proces uczenia się. No i później to stosowanie tych technik, które lubi nasz mózg. I to jest, mówię, całościowy proces.
Jak zachęcić dzieci, młodzież do tego, żeby widziały sens w tym, co robią, czyli w tym sens w tym, co robisz? Bo mówisz, że tak jak rozmawiałyśmy, polska szkoła, to, czego się uczą dzieci w szkole, tego uczyliśmy się my, nasi rodzice, bo to już tak zostało sprzed kilkudziesięciu lat, natomiast czasy się zmieniają. a nasze dzieci znowu uczą się tego samego i znowu w taki sam sposób, jak uczyliśmy się my, chociaż wszystko wygląda na świecie zupełnie inaczej. Więc jak twoim zdaniem powinniśmy trochę przemówić do dzieci właśnie, jaki jest sens tej nauki? Co z tym dalej robić?
To jest trudne zadanie naprawdę, bo każdy musi indywidualnie poznać swoje dziecko. Taką radę mogę sprzedać, że bardzo ważne jest poprzez rozmowę poszukiwanie mocnych stron dziecka, odkrycie jego umiejętności, zainteresowań, talentów i dbałość o rozwój tych elementów. Wtedy, jeżeli dziecko odkryje, że coś mu dobrze idzie, że wychodzi, że to lubi, że się w tym rozwija, to ma szansę właśnie na to polubienie nauki. Więc tutaj też musimy dokonać pewnej selekcji tego, czego się uczymy. Bo jest taka tendencja w narodzie, żeby się uczyć wszystkiego, tak? Że rodzice no niestety bardzo często pytają o oceny. Chcieliby, żeby były same szóstki, piątki na świadectwie. Ale to jest nierealne. Nie ma człowieka, który jest dobry we wszystkim. Musimy więc dokonywać wyborów, świadomych wyborów, decyzji, czego się chcemy uczyć, co mnie rozwija, no i poszukiwać różnego rodzaju aktywności. Włączać dziecko, nie wiem, w aktywności sportowe, intelektualne, znaleźć na to czas. No dobrym rozwiązaniem też jest odejście od monitorów, żeby jednak ograniczyć ilość spędzonego czasu dziecka przed telewizorem, czy nie wiem, ekranem, monitorem od komputera czy telefonem. Bo to nie rozwija, to ogranicza kreatywność, ogranicza koncentrację, utrudnia tą koncentrację. Można powiedzieć, że te monitory hipnotyzują nasze dzieci. No i wtedy faktycznie takie dziecko jest w takim nastroju, który jak najbardziej utrudnia mu uczenie.
Czy dla naszego mózgu...
Takie wyjaśnienie.
Czy dla naszego mózgu... Właśnie, te bodźce jeszcze chciałam zapytać, czy im więcej bodźców, tym lepiej, czy tak jak we wszystkim ważny jest umiar?
Umiar jest niezbędny wręcz, bo żyjemy w takim środowisku, że jesteśmy bardzo przebodźcowani, jesteśmy przemęczeni tymi bodźcami i nasze organizmy reagują zmęczeniem, nagromadzonym stresem. Nie umiemy sobie z tym radzić. Jak jest za dużo tych bodźców, przełączamy się też z aktywności w aktywność. Myślimy, że jesteśmy wielozadaniowcami, a to jest niemożliwe. Tak nasz mózg nie pracuje. Na tym tylko tracimy. Więc kluczowe jest zadbanie o relaks, o wypoczynek, o wszelkiego rodzaju uważność i koncentrację. Bo jeżeli wypracujemy tę koncentrację, to skupienie uwagi, to wtedy w naszym mózgu aktywują się obszary, które to są te same obszary, które też ułatwiają zapamiętywanie. Czyli dbamy w ten sposób też o swoją pamięć.
Czyli krótko,
i to powoduje, tak.
Czyli krótko mówiąc, musimy tak samo o mózg zadbać jako nasze ciało. Jeżeli wracamy z biegów, z treningów i tak dalej, musimy je odpowiednio odżywić, nawodnić i przede wszystkim dać mu odpocząć, prawda?
Oczywiście, że tak. To cały czas mówię, to jest takie holistyczne spojrzenie, czyli musimy szeroko widzieć problem i dbać na różnych obszarach o nasz mózg i nasze ciało.
Także propozycje na dzisiejsze popołudnie, jak przyjdziemy sobie z pracy, trzeba się zrelaksować, odpocząć i pomyśleć też o naszym mózgu, żeby i on mógł odpocząć i nie myślmy o tym, co mamy po południu jeszcze do zrobienia, bo to jest chyba najgorsze, jak jeszcze przychodzimy na przykład po pracy i już myślimy, co dalej musimy z tym zrobić.
No, a niestety nasze dzieci muszą, prawda? Bo wracają
tak,
ze szkoły,
właśnie.
Mają zadania
tak.
domowe, kolejne rzeczy, które im szkoła zafundowała i brakuje im po prostu czasu na swobodne pomyślenie, chociażby na swobodne ponudzenie się, które jest tak naprawdę bardzo kreatywne i twórcze dla naszego mózgu i mózg to lubi, dzieci powinny mieć również przestrzeń na tego typu aktywność.
Mam nadzieję,
także
że kiedyś
o nią również.
Mam nadzieję, że kiedyś naszym dzieciom będzie dane właśnie tak, że przyjdą ze szkoły i będą mogły porobić sobie nic, bo tak, no my czasami lubimy sobie porobić nic, a nasze dzieci, tak jak mówisz, w tygodniu nie mają za bardzo tego czasu. Niestety. Aleksandra Hirsch była dzisiaj moim gościem. Aleksandro, dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
A ja tylko dodam, że nasza rozmowa dzisiaj po godzinie 13 na radiokaszube.pl w zakładce Klub Rodzica. Jeżeli chcecie jeszcze posłuchać o mózgu, jak ćwiczyć i jak o niego dbać, to będzie taka możliwość.
Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.